28. sesji. I oddaję głos panu prezydentowi, tak? Bardzo proszę, panie prezydencie, tak?
Panie przewodniczący, chciałem tylko ogłosić, że przyjmuję propozycję Platformy jako autopoprawkę.
Dziękuję bardzo. Pan Wojciech Kręglewski. Pan Wojciech Kręglewski rezygnuje. Pan Dominik Herberholz.
Ja rozumiem interes polityczny pana prezydenta, jeżeli chodzi o bilety, tak samo interes polityczny Platformy Obywatelskiej. Te niewygodne decyzje trzeba podejmować na początku kadencji, a nie na końcu. Natomiast moim zdaniem nie można serwować poznaniakom tak drastycznych podwyżek, w związku z tym, że wchodzą jeszcze podwyżki cen wody, wywozu śmieci, taksówek. Takie podwyżki powinny być rozłożone proporcjonalnie na lata i opierać się na wcześniej wspomnianych wskaźnikach ekonomicznych, takich jak inflacja, jak wzrost wynagrodzeń. Pozwolę się również nie zgodzić co do samej idei finansowania komunikacji miejskiej w wydaniu pana prezydenta, która zakłada przenoszenie kosztów jej finansowania z miasta na mieszkańców. W ten sposób na pewno nie zatrzymamy w Poznaniu studentów i nie przyciągniemy nowych inwestycji. Ja się bardzo cieszę z postawy Klubu Prawa i Sprawiedliwości, bo gdybyśmy mieli do czynienia...
Nie jest włączony.
Nie jest włączony, ale słabo słychać. Ja się cieszę z postawy Klubu Prawa i Sprawiedliwości, bo gdyby rzeczywiście doszło do tego, że Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby za tymi podwyżkami, to mielibyśmy chyba do czynienia z pewną korupcją polityczną, bo mogliśmy czytać w prasie ostatnio, że Prawo i Sprawiedliwość było kuszone możliwością poparcia poprawek budżetowych w zamian za poparcie tych podwyżek. Na szczęście tak się nie stało. Na szczęście partia, która ma Prawo i Sprawiedliwość w nazwie, tak nie postąpiła. I tutaj jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym podnieść. Wydaje się, że te podwyżki są nieuniknione z tego względu, że Platforma ma większość w Radzie. Uważam, że my jako radni powinniśmy scedować przywilej uprawniający radnych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na grupę najlepszych studentów w Poznaniu. Zachęciłoby to młodych ludzi do nauki, byłoby swoistą nagrodą za ich wkład w rozwój miasta i byłoby przykładem dla innych. Moim zdaniem należy eliminować koszty władzy, a nas radnych stać na to, żeby kupić taki bilet. Wyboru tych studentów, którzy otrzymaliby nasze sieciówki, dokonaliby rektorzy, wspólnie z samorządami studenckimi. Ja nie będę przedkładał tutaj stanowiska, nad którym mielibyśmy głosować, tylko przygotuję odpowiedni projekt uchwały w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Smul.
Panie przewodniczący, zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie listy mówców i przystąpienie do głosowania nad tym projektem uchwały. Dziękuję.
Jest wniosek o zamknięcie listy mówców. Proszę państwa o zapisywanie się tych, którzy chcą zapisać się do głosu jeszcze. Ostatnia jest pani radna Lidia Dudziak. Ostatni jest pan radny Jan Chudobiecki. To wszyscy, tak? Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grobelny jeszcze się zapisał. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania wniosku formalnego o zamknięcie listy mówców w tym punkcie. Proszę o ekran do głosowania. Kto z państwa radnych jest za zamknięciem listy mówców w punkcie? W tym punkcie obrad proszę nacisnąć przycisk. Podobnie kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 22 głosy, 2, 7 przeciw, 4 wstrzymujące się. Rada postanowiła o zamknięciu listy mówców. Jako kolejny mówca jest pani radna Katarzyna Kretkowska, jeśli dobrze pamiętam, bo nie widzę tej ekranu. Tak jest, bardzo proszę pani radna.
Zaczyna być smutną cechą charakterystyczną naszych obrad, że w tej chwili pan Smulc, Platformy Obywatelskiej, wniósł o zamknięcie listy mówców. Tymczasem myśmy jeszcze nie dostali projektu uchwały, nad którym moglibyśmy debatować, ale Platforma widzi to jako rzecz naturalną, że nie ma przedmiotu debaty, natomiast zamyka się już tą debatę, bo dla Platformy wszystko jest jasne. Myśmy nie otrzymali projektu uchwały z tymi stawkami, które zaproponował pan Wojciech Kręglewski, a które przyjął przed chwilą pan Ryszard Grobelny. I na to chciałam zwrócić uwagę, czy my dostaniemy w ogóle ten projekt uchwały przed głosowaniem, czy to też jest zbędne, bo Platforma już zakłada, że rzecz jest przegłosowana. To może radni, którzy nie są członkami Platformy, wyjdą z tej sali, bo oni może też są zbędni dla tych obrad. To jest niepoważne, proszę państwa, że my nie dostajemy projektu uchwały i prowadzimy debatę, którą w międzyczasie zamykamy, nie mając projektu uchwały, który jest przedmiotem tej debaty.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Tak, panie przewodniczący, projekt podwyżek cen biletów MPK powinien być opiniowany przez związki zawodowe. Ja bym chciał poprosić pana prezydenta albo któregoś z przedstawicieli właściwego wydziału o przedstawienie opinii OPZZ-u, Solidarności, inicjatywy pracowniczej, no bo myślę, to też będzie miało wpływ na podejmowane przez radnych decyzje. Nie wyobrażam sobie podejmowania tak ważnych decyzji tu w Radzie bez wzięcia pod uwagę głosu związków zawodowych, bez wzięcia pod uwagę właśnie tych środowisk pracowniczych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Magdalena Pałuszek.
Ja mam pytanie do pana prezydenta w związku z przyjęciem autopoprawki. Z czym mamy się liczyć na jutrzejszą sesję budżetową? Które inwestycje mogą być zagrożone? Czy też deficyt będzie powiększony? Czy też może to jest tak, że analizy zrobione były w ten sposób, aby te podwyżki były trochę wyższe, licząc się z tym, że radni obniżą te podwyżki, a i tak ten budżet MPK wyjdzie na swoje tyle, ile wymaga, bo nie słyszałam, aby rzetelna, bardzo szczegółowa analiza kosztów była przedstawiona, a tym bardziej, że tak łatwo ta autopoprawka została zaproponowana przez pana prezydenta. Czyli mam wrażenie, że było to już w pewnym sensie tak wyrachowane i przeliczone, żeby te podwyżki były na tyle wyższe, aby móc z czego zejść, tak jak przy negocjacjach. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy ja rezygnuję, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Przemysław Foligowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja tylko krótkie dwa zdania. Chciałbym tylko w jakimś sensie oczywiście bardzo doceniając postawę pana przewodniczącego Kręglewskiego i klubu Platformy Obywatelskiej, który przedstawił taki projekt zmian w taryfach, który jeżeli przejdzie w tej Radzie, to oczywiście mniej uderzy po kieszeni poznaniaków niż projekt prezydencki. Przypomnieć, że ta postawa jest również w dużej mierze, i o tym proszę, żeby pamiętać, zasługą klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale również klubu Lewicy i Demokratów, którzy uniemożliwili przyjęcie poprzedniego projektu, który, jak pamiętamy, no, nie przeszedł jednym czy dwoma głosami. Wtedy Platforma taka chętna do tych rozmów nie była. Także ja to doceniam. Uważam, że to jest i tak dobry kierunek pewnej ewolucji poglądów, że Platforma Obywatelska, podobnie jak inne kluby, ma teraz swoje propozycje, propozycje, które również są sprzeczne z koncepcjami pana prezydenta. Bo często tak się zdarza, że nie ma osoby, która ma wyłączność na dobre pomysły i na racje, i trzeba się tego w przyszłości również trzymać. Także bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę pana radnego Szynkowskiego.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja przyłączam się do głosów, które pojawiły się wcześniej dotyczące tego, już dobrze byłoby, gdybyśmy otrzymali zwartą propozycję autopoprawki, to po pierwsze. Po drugie, chętnie również zapoznałbym się, co zasugerował pan radny Lewandowski, z opinią związków zawodowych. Po trzecie wreszcie, zgadzając się z tym i też będąc wdzięcznym za to, że część postulatów Prawa i Sprawiedliwości dotyczących biletów 15-minutowych, czy też chociażby tego intencjonalnie dzisiaj wyrażonego stanowiska dotyczącego zwolnienia rodzin wielodzietnych z obowiązku posiadania biletów przez dzieci, opłacania przejazdów. Cieszymy się, że te postulaty zostały zrealizowane, ale nie możemy poprzeć tego projektu uchwały właśnie z racji tego, że pozostało jeszcze szereg postulatów, które zrealizowane przez Klub Platformy Obywatelskiej być nie mogły. I tutaj rzeczywiście wykazywaliśmy maksimum dobrej woli i jak Państwo wiecie, rozmawialiśmy do ostatniej chwili tak naprawdę w celu osiągnięcia porozumienia. No ale niestety nie udało się, a szkoda, bo być może warto było jeszcze te delikatne elementy osłonowe, które zapewniłyby mniejsze obciążenia dla mieszkańców miasta, przyjąć, a wtedy my również za taką decyzję moglibyśmy wziąć odpowiedzialność. W tej sytuacji, w takim kształcie podwyżek, więc takie podwyżki odpowiedzialności wziąć nie możemy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, dwie sprawy. Zbliżają się święta. Ja rozumiem, że pan prezydent wspólnie z Platformą Obywatelską przygotował dla mieszkańców miasta Poznania dwa prezenty. Jeden w postaci podwyżki cen biletów. Ten prezent przeznaczony jest dla mieszkańców, których nie stać na własne cztery kółka i są skazani praktycznie na MPK. A drugi prezent to są większe korki, bo rozumiem, że są osoby, które do tej pory jeździły, ale wahały się. Stać naszą rodzinę, czy nas jeszcze na tą sieciówkę, czy na te bilety, czy już nie. Za chwilę się okaże, że ich nie stać, więc ten prezent w postaci korków gwarantowany. I w związku z tym jest druga kwestia dotycząca tego, to już było wielokrotnie poruszane. Pan prezydent oczywiście był na Bali. Wszyscy dostaliśmy dzisiaj przed wejściem na sesję taką ładną ulotkę młodzieży, która dzisiaj tutaj protestowała przeciwko podwyżkom. Oczywiście była to grupa może nieznacząca w skali miasta Poznania, ale sygnał, który nam przesyłali, był dosyć wymowny. Ja mam prośbę do pana prezydenta, żeby się odniósł do tych informacji tam wskazanych, czyli do zagrożenia dla środowiska, jakie właśnie niosą korki. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Majszycki. Rezygnuje. Pan radny Jan Chudobiecki. Dziękuję. Pan radny Jan Chudobiecki. Rezygnuje. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Szanowni Państwo, ja w swej działalności publicznej nigdy nie ukrywałem swoich poglądów i dość jasno mówię, także w kampanii wyborczej, co jest trudno, na pytania dotyczące zakresu podwyżek nigdy nie unikałem odpowiedzi, czego można po mojej działalności oczekiwać. W związku z tym tutaj jestem konsekwentny. Moje nastawienie do zarządzania miastem jest zdecydowanie prorozwojowe, zdecydowanie proinwestycyjne. Taką deklarację składałem w kampanii wyborczej. Myślę, że w dużym stopniu właśnie taką postawę mieszkańcy Poznania ocenili, na co wskazuje wynik wyborczy. I w dyskusjach, które są w tej chwili prowadzone publicznie, w oczekiwaniu mieszkańców w stosunku do miasta Poznania zdecydowanie przewodzą propozycje prorozwojowe. Dlatego ja swojego poglądu w tym zakresie nie zmieniam. Obecna sytuacja kraju, obecna sytuacja Poznania ugruntowuje mnie w takim poglądzie. Ja w związku z tym nie będę się szerzej odnosił do koncepcji, którą prezentuje LID. Nie będę mówił, na ile ona jest konsekwentna, na ile ona jest konsekwentna. Już kiedyś się na ten temat wypowiadałem. To jest pewne nowum w Radzie Miasta Poznania. Rzeczywiście jest to inna koncepcja funkcjonowania miasta. Koncepcja, z którą ja się nie zgadzam. Proszę Państwa, Takie rzeczy jak analiza elastyczności popytowej, ceny są prowadzone, są znane na świecie. Myślę, że można się do nich odnieść. Mniej więcej potrafimy przewidywać, ale jak powiedziałem, mniej więcej, jakie skutki będą dla popytu na usługi komunikacyjne ruchów cenowych. Nie spodziewam się w związku z tym, żeby tak naprawdę w wyniku tego ruchu cenowego tutaj różnice były bardzo znaczące. Jeśli chodzi zarówno o ilość korzystających, jak i przesunięcie korzystających na komunikację indywidualną. To jest także odpowiedź na ostatnie pytanie, które Państwo zadaliście. Także nie ukrywam, proszę Państwa, czegoś takiego, że istnieją dwa podstawowe źródła finansowania komunikacji zbiorowej. Jednym z nich jest budżet miasta, więc środki gromadzone przez podatników. I jest pewną alternatywą dla tego źródła to, czy będziemy robić inwestycje, czy nie. Ja...
Proszę włączyć mikrofon.
Moim zdaniem to jest rzecz normalna.
Proszę, przenośny mikrofon.
Natomiast proszę Państwa, to jest oczywiście istotne, jak wygląda Poznań na tle innych miast. To są te najbardziej dyskusyjne bilety. Państwo widzicie, jak to w tej chwili wygląda, jeśli chodzi o bilet miesięczny, sieciowy, imienny. W którym miejscu jest Poznań? Można spojrzeć, w którym miejscu Poznań będzie także po podwyżce. Rzeczywiście Warszawa jest miastem najtańszym. Właśnie przygotowują w tej chwili swoją podwyżkę cen. Prawdopodobnie będzie to podobna wysokość. Natomiast pozostałe miasta są miastami na poziomie wyższym od Poznania. Dość podobnie to wygląda w biletach miesięcznych sieciowych na okaziciela. Tutaj także Warszawa jest najtańszym. Można się domyślać dlaczego, ale Warszawa jest także miastem ze wszystkich miast polskich zdecydowanie najbogatszym. Pozostałe miasta to jest podobny poziom jak w Poznaniu. Nawet po podwyżkach Poznań nie będzie miastem najdroższym w tym zakresie. Proszę Państwa, ja jeszcze jeden komentarz. Ja przyjąłem tę autopoprawkę, ponieważ zdaję sobie także sprawę z sytuacji wewnątrz Rady. Natomiast ja od razu chcę powiedzieć, moim zdaniem jest w tej autopoprawce parę istotnych niebezpieczeństw, i chyba jeden istotny błąd. Niebezpieczeństwo jest takie, że dzisiaj trudno powiedzieć, jakie skutki będą zmiany z biletu 10-minutowego na bilet 15-minutowy. Jak duża liczba odbiorców przesunie korzystanie z komunikacji, przejdzie z biletów 30-minutowych na bilety 15-minutowe. Tego nie potrafimy dzisiaj przewidzieć. I to jest pewne niebezpieczeństwo dość istotne. A błąd moim zdaniem jest taki. Proszę Państwa, od dłuższego czasu prowadzimy taką politykę, że zwiększamy różnice, dysproporcje między biletami jednorazowymi a biletami okresowymi. Wszystkie analizy, nie dokonywane przez urząd, ale także przez zatrudnionych przez nas analityków z zewnątrz, wskazują na to, że przede wszystkim powinniśmy podnosić ceny biletów wielokrotnych, a nie jednorazowych. Tu znowuż tendencja jest inna. Na to chcę Państwu zwrócić uwagę, bo ta sprawa nie zniknie z obrad Rady po dniu dzisiejszym. Ona wróci. Wróci, bo chciałbym Państwu przypomnieć, bo tutaj niektórzy się posługują polityką, mówiąc, że na początku kadencji robi się podwyżki, później już nie. Pewnie w polityce tak jest. Natomiast ja Państwu przedstawiałem założenia do budżetu w tym roku. W tych założeniach wieloletnich do budżetu pragnę Państwu przypomnieć, że zakładałem coroczną korektę biletów MPK. Coroczną, także w roku wyborczym. To chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Czy ona dojdzie do skutku, to oczywiście będzie zależało od Państwa. Natomiast w moim przekonaniu sytuacja jest taka, że powinna ona następować równo, tak abyśmy nie mieli sytuacji, którą mamy w tej chwili, kiedy musimy nadrabiać brak podwyżek z lat poprzednich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To była ostatnia wypowiedź w dyskusji, a zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, Pani Radna Magdalena Pałuszek.
Jeśli mogę, zapomniałem jeszcze tylko o prośbie o przeczytanie opinii związków zawodowych. Myślę, że to powinno mieć miejsce. Jeśli Pan Przewodniczący poprosi, bardzo proszę Pana Dyrektora, aby przedstawił.
Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Oczywiście Pan Prezydent zgodnie z ustawą zwrócił się do związków zawodowych i odczytam po prostu, żeby nie komentować te udzielone odpowiedzi z pozycji związku. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Urząd Miasta Poznania, skierowany do Wydziału Gospodarki Komunalnej. Po dokładnym zapoznaniu się z pismem z dnia 16 października 2007 roku w sprawie ustalenia urzędowych cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego w Poznaniu, Prezydium Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego opiniuje w całości negatywnie projekt uchwały Rady. Przepraszam bardzo. I teraz opinia Związku Solidarność na ręce Pana Prezydenta Kruszyńskiego. W odpowiedzi na pismo dnia 24 października bieżącego roku w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Poznania dotyczącego ustalenia cen urzędowych za usługi transportu zbiorowego w Poznaniu informuję, że było ono przedmiotem rozważań na posiedzeniu Zarządu Regionu dnia 5 listopada. Zarząd Regionu z dużą satysfakcją przyjął informację, że w projekcie odstąpiono od propozycji wprowadzenia dodatkowych opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w porze nocnej. W dalszym ciągu Zarząd Regionu negatywnie opiniuje natomiast próbę tak drastycznej podwyżki cen biletów okresowych przede wszystkim biletów miesięcznych na wszystkie linie. Od wielu lat polityka cenowa miasta polega na zwiększaniu atrakcyjności biletów miesięcznych, z których korzystają głównie pracujący i uczący się poznaniacy. Nie zmieniła się również opinia Zarządu Regionu co do pozostałych kwestii zaznaczonych w piśmie z dnia 18 czerwca bieżącego roku. Od lat nie poprawia się przejazdności miasta. W dalszym ciągu pasażerowie płacą za czas stania w torach, a nie za dbałość trasy. Po raz kolejny powracamy do propozycji z 1997 roku zwiększenia czasu najkrótszego przejazdu z 10 do 15 minut. Uzasadnione byłoby wtedy 15% podwyżka cen biletów jednorazowych. W tej sytuacji w dalszym ciągu Zarząd Regionu nie widzi możliwości przychylnej do zaopiniowania przedmiotowego projektu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Magdalena Pałuszek, wniosek formalny, jak rozumiem, tak?
No jestem zmuszona, Panie Przewodniczący, złożyć wniosek formalny o otwarcie listy mówców, ponieważ w procedurze jest coś takiego jak ad vocem w związku z brakiem odpowiedzi na pytanie. Pan Przewodniczący nie chciał mi udzielić tego głosu, więc być może brak takiego punktu w procedurze naszej Rady Miasta w postaci otworzenia listy mówców będzie jakimś powodem do dyskusji i być może Pan Przewodniczący dopuści. Oczywiście tutaj troszeczkę przesadzam, ale Panie Przewodniczący, jest coś takiego jak ad vocem. Jest niepoważne to, że po głosie prezydenckim nie ma możliwości zabrania głosu, a to dzięki większości, tak, że zamknięto listę mówców.
O jakie pytanie chodzi?
Ja zadałam pytanie, jakie konsekwencje finansowe w związku z przyjęciem autopoprawki należy przewidywać w dniu jutrzejszym?
Miałem wrażenie, że
nie,
pan prezydent
nie odpowiedział.
Czy pan prezydent zechce uzupełnić swoją odpowiedź?
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w ramach bilansowania całego budżetu to będzie miało miejsce, ale konsekwencją takiej poprawki jest zmniejszenie także zakresu inwestycyjnych zadań.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że Pani Radna swój wniosek formalny podtrzymuje? Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy dyskusję. Zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały i przystąpimy do czytania drugiego. Sprzeciwu nie widzę i nie słyszę. Zamykam pierwsze czytanie projektu uchwały. Jednocześnie otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek. Możemy przygłosować, przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 290/07 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego w Poznaniu wraz z autopoprawką przyjętą przed chwilą przez pana prezydenta. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu lub kto nie bierze udziału w głosowaniu. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję. Zamykam i proszę o podanie wyniku. 19 głosów za, 12 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się. 3 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu przy swojej obecności. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję państwu za to głosowanie. Zamykam punkt 3 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 4. Jest to projekt uchwały o numerze 312/07 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 2006 roku w sprawie podniesienia kwoty zasiłku, kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego. Projekt uchwały przedstawi pani dyrektor Remiezowicz.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, przed
pani dyrektor, jeśli można o minutę przerwy, bo mam wrażenie, że zamieszanie jest zbyt duże, żeby wszyscy panią wysłuchali. Czy można państwa radnych poprosić o uwagę, a przedstawicieli mediów o zbieranie wywiadów w kuluarach? Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, projekt uchwały dotyczy dodatku do zasiłku rodzinnego wypłacanego, należnego rodzinom wychowującym dzieci w rodzinie wielodzietnej. Ten dodatek jest wypłacany na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która pozwala Radzie Gminy na podwyższenie kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego. I z tego uprawnienia Rada w roku 2006 we wrześniu skorzystała. W wyniku tej uchwały na każde dziecko w rodzinie wielodzietnej od trzeciego dziecka wzwyż w mieście Poznaniu wypłacana jest kwota 100 zł, oczywiście w przypadku tylko rodzin, które są uprawnione do otrzymywania zasiłku rodzinnego. Jednak jest to świadczenie fakultatywne, w związku z czym przedkładam uchwałę, która ma na celu likwidację, zaprzestanie wypłacania tego świadczenia, w związku z tym, że Rada może wypłacać to świadczenie, nie musi, może wypłacać wtedy, kiedy uzna, iż posiada takie możliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała negatywnie ten projekt. 0 głosów za, 6 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Budżetu i Finansów również 0 głosów za, 9 przeciw, 2 wstrzymujące się. Opinia negatywna. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w imieniu komisji tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Jest. Przepraszam, nie zauważyłem. Tutaj patrzę przede wszystkim. Proszę włączyć mikrofon panu Pawłowi Wosickiemu. W imieniu Komisji Zdrowia. Proszę nacisnąć przycisk. O, już jest.
Tak. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, nie chciałbym za długo się rozwodzić na ten temat. Powiem tylko, że tak jak to Pan Przewodniczący powiedział, Komisja Zdrowia Polityki Społecznej jednogłośnie odrzuciła ten projekt, biorąc pod uwagę z jednej strony potrzebę i zasadność tych dodatków. Tutaj tylko wspomnę, może Panie Przewodniczący poda liczbę, bo wiem, że też wpływały głosy, listy na ręce Pana Przewodniczącego. W chwili, gdy obradowaliśmy w Komisji Zdrowia, było ich kilkadziesiąt, nie wiem dokładnie ile ich płynęło, to może Pan Przewodniczący jeszcze poda?
Dużo.
Dużo. Tak, to świadczy o tym, że ta informacja wywołała wręcz w środowiskach rodzin duże, delikatnie mówiąc, poruszenie. Natomiast i Komisja Zdrowia, a potem też Komisja Finansów Publicznych podkreślała niezasadność argumentacji. To znaczy, po pierwsze, uważamy, że środki w budżecie na ten cel są, że budżet na to stać, o może tak, że można powiedzieć, że te rachunki związane z ulgą, ze skutkami ulgi rodzinnej są przeszacowane. A po drugie, że argumentacja, że te rodziny otrzymując ulgę podatkową zrekompensują w jakiś sposób stratę tego dodatku, no, też okazały się nieprawdziwe. Nie chciałbym tych analiz tu pokazywać, pokazywałem je na komisji i z nich bardzo wyraźnie wynikało, że rodziny właśnie utrzymujące większą ilość dzieci, ich średni dochód nie pozwala na odpisanie podatku na więcej jak dwójkę dzieci, czyli że te kolejne dzieci z tego podatku nie skorzystają, czyli ten siłą rzeczy ten podatkowa ulga nie zrekompensuje strat ze zniwelowania tego dodatku. Także ze względu na te koszty, wysokie koszty społeczne, a z drugiej strony jakby brak przesłanek mimo wszystko budżetowo-finansowych, tak komisja postanowiła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Pan przewodniczący Kręgleski, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, klub Platformy Obywatelskiej w pełni popiera stanowisko Komisji Zdrowia i argumenty, które przedstawił pan radny Wosicki. Uważamy, że dodatki powinny zostać utrzymane. Argumentacja związana z tym, że tak naprawdę ustawa sejmowa w sposób niepełny rekompensuje ulgi podatkowe dla tych, którzy mają najniższe dochody, bo tak naprawdę pełna kwota dotyczy wyłącznie tych rodzin, które mają wystarczające dochody na to, żeby odliczyć w pełni kwoty wynikające z odliczeń. Te zestawienia, które przedstawił pan radny Wosicki, w pełni obrazują właśnie ten problem. Uważamy, że powinniśmy utrzymać ten element osłonowy w polityce społecznej miasta i złożyliśmy w tym celu stosowną poprawkę do budżetu na rok 2008. Zresztą taką samą poprawkę złożyli koledzy z Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym wnoszę do pana prezydenta, aby wycofał projekt uchwały spod obrad, aby jakby zaoszczędzić tej dyskusji, która w tej chwili by przebiegała nad tym tematem, gdy tak naprawdę los tej uchwały w związku z decyzjami dwóch największych klubów jest przesądzony.
Dziękuję. Z priorytetem zgłosił się pan do głosu, pan prezydent Ryszard Grobelny. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Proszę państwa, w związku z stanowiskiem, które przed chwilą usłyszałem, wycofuję punkt z porządku obrad i z dalszego procedowania w Radzie Miasta.
Dziękuję. W tej sytuacji dalsza dyskusja jest bezprzedmiotowa. Pan przewodniczący Antoni Szczuciński.
Szanowny panie przewodniczący, ja w sprawie pewnego dobrego obyczaju w Radzie Miasta Poznania. Ponieważ byliśmy w punkcie, w którym przedstawiano stanowiska klubowe, jeden z klubów zaproponował wycofanie i nie wszystkie miały możliwość wystąpienia. Pan prezydent to przyjął w tym momencie. W związku z tym uniemożliwiono prezentację na forum Rady stanowisk wszystkich klubów. Oczywiście z punktu widzenia formalnego stało się tak, jak jest w naszej ordynacji. Z punktu widzenia dobrego obyczaju Rady nie stało się dobrze, co niniejszym chciałbym powiedzieć.
Dziękuję panu przewodniczącemu za ten głos i w związku z tym, żeby dobrym obyczajom sprostać, proponuję, że jeśli panowie Dominik Herberholz i Norbert Napieraj swoje wystąpienie klubowe chcą przedstawić, to bardzo proszę. Pan Dominik Herberholz jako pierwszy w imieniu klubu Lewica i Demokraci.
Panie prezydencie, bardzo się cieszę, że wycofał pan ten projekt z porządku obrad. To świadczy jakby też o rozsądku i też dziękuję Platformie Obywatelskiej za to, że w ten sposób postąpiła. Myślę, że nie tutaj trzeba szukać oszczędności. Te oszczędności dla budżetu miasta są bardzo wątłe. To jest kwota niecałych 4 milionów złotych. No i w ten sposób jakby skończy się z takim złym nawykiem polskiej polityki, który czasem się przenosi do Poznania, który polega na szukaniu oszczędności kosztem najbiedniejszych, najbardziej potrzebujących. Taka propozycja nie przyczyniłaby się do znacznego powiększenia wpływów, a mogłaby oznaczać dramat w wielorodzinnych rodzinach, które stanęłyby przed dramatycznym wyborem. Nowe buty czy zeszyty? Jedzenie czy spodnie? Ale tak się nie stało, z tego powodu się bardzo cieszę. Myślę, że tutaj jest jeszcze jeden argument, który warto podnieść. Poznań bądź co bądź boryka się z problemem przyrostu naturalnego. Obecnie są dodatni, tak? Dodatni, ale w sposób bardzo nieznaczny, chociaż od roku 2000 do 2005 było on ujemny i średnio na 9 nowonarodzonych poznaniaków przypadało 10 zgonów. I dopiero w zeszłym roku udało się tę tendencję zatrzymać i myślę, że to w dużej mierze dzięki rodzinom wielodzietnym. I musimy pamiętać, że te rodziny wielodzietne i dzieci z tych rodzin będą pracowały kiedyś na nasze emerytury. Z tego względu utrzymanie tego dodatku jest jak najbardziej uzasadnione, a próby przeciwstawiania się takiemu wsparciu byłyby niezrozumiałym egoizmem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i w imieniu Prawa i Sprawiedliwości pan radny Norbert Napieraj. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, ja pozwolę sobie z miejsca, bo dojście do mównicy i z powrotem zajęłoby mi więcej czasu niż to, co chcę powiedzieć. Chciałem podziękować zarówno pozostałym dwóm klubom za jednoznaczne stanowisko w tej sprawie, jak i Panu Prezydentowi za przychylenie się do tego stanowiska. Rzeczywiście szukanie oszczędności w pierwszym rzędzie w kieszeni najbiedniejszych nie wydaje się najlepszym pomysłem, także bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. W ten sposób zrealizowaliśmy punkt 4 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 5. Jest to projekt uchwały 302/07 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania specjalnych dodatków mieszkaniowych. Ten projekt również pani dyrektor Remiezowicz przedstawi. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uchwała w sprawie zasad i trybu przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania specjalnych dodatków mieszkaniowych dotyczy tych osób, które zamieszkują w lokalach o powierzchni ponadnormatywnej, wyższej o 50% niż pozwala na płacenie, niż ta powierzchnia, która stanowi kryterium graniczne w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Rada Miasta w 2000 roku przyjęła uchwałę w trosce o osoby, które zamieszkują w większych mieszkaniach niż by wskazywała na to powierzchnia normatywna oraz tych, które mają nieco wyższe dochody niż powierzchnia niż kryterium dochodowe przyjęte w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. To ta różnica jest około 30 zł. Dodatki mieszkaniowe, specjalne dodatki mieszkaniowe otrzymuje około 1290 osób. Jest to łączna kwota około 2 milionów złotych. Kolejne próby dostosowania uchwały do zmieniających się przepisów prawa spotykały się z argumentacją radców prawnych, iż nie ma podstawy prawnej do podjęcia takiej uchwały. W związku z tym jednym z argumentów za uchyleniem tej uchwały jest to, iż nie ma delegacji ustawowej dla gminy do podjęcia takiej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała ten projekt negatywnie. 0 za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące się. Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego 0 za, 6 przeciw, 4 wstrzymujące się, również opinia negatywna. Natomiast Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia odstąpiła od opiniowania tego projektu w głosowaniu 3 za odstąpieniem, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń, zatem w imieniu klubów radnych pan przewodniczący Kręglewski jako pierwszy.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Chciałbym parę słów na temat pomysłu likwidacji ulg z tytułu korzystania z mieszkań. Zgadzamy się jako Platforma, że nie można używać prawa, które z punktu widzenia przepisów jest nielegalne. Ale o tym, że ono jest nieprawidłowe, wiemy już od dłuższego czasu, nie od dzisiaj. I na podstawie tego prawa ileś rodzin ma możliwość wypełniania swoich zobowiązań czynszowych. W momencie, kiedy informacja o likwidacji tych dodatków stała się tajemnicą publiczną, radni Rady Miasta Poznania są zasypywani informacjami o konkretnych życiowych przypadkach, o konkretnych sytuacjach, w których sami widzimy na własne oczy, że zabranie pieniędzy, które do tej pory te rodziny otrzymywały na wsparcie czynszu, skończy się dla tych rodzin katastrofą. Akurat tak się zdarzyło, że sesja nadzwyczajna, przedostatnia sesja przed świętami Bożego Narodzenia, kończy się właściwie taką sytuacją, w której komunikujemy wyłącznie złe wiadomości dla mieszkańców Poznania, bo związane z podwyżkami cen, ewentualnie rezygnacją z jakiegoś tam wsparcia, które do tej pory władza publiczna świadczy. My jesteśmy za tym, zresztą w dyskusji to na komisjach wyraźnie było widać, jesteśmy za tym, żeby utrzymać wsparcie w tych sytuacjach, kiedy obiektywna sytuacja wymaga takiego wsparcia. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nie można kontynuować prawa, które z punktu widzenia przepisów jest nielegalne. Natomiast czy możemy dopuścić do sytuacji, w której szukając rozwiązań legalnych wprowadzimy pewną przerwę w świadczeniach? Bo znam również deklarację pana prezydenta, że są szykowane rozwiązania, które umożliwią w innej formule i poza budżetem finansować tego typu świadczenie. Ale sądzę, że najlepszym momentem do tego, żeby przegłosować ewentualne wygaśnięcie tego typu świadczenia, będzie moment, w którym będziemy mieli do czynienia z gotowym rozwiązaniem, które będzie spełniać wszystkie przepisy prawa i które będzie gotowe do wdrożenia. Moim zdaniem się nic nie stanie, jeżeli przez miesiąc, przez dwa będzie obowiązywał jeszcze stary tryb, nielegalny, bo nielegalny, ale był nielegalny również miesiąc, dwa, trzy, cztery temu. I nic się nie stanie, jeżeli przez te dwa miesiące będziemy kontynuować pomoc, szukając rozwiązań pozytywnych, które pozwolą w tych najbardziej obiektywnych, tych najbardziej ciężkich przypadkach jednak zastosować pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego. W związku z tym znowu moja prośba, ale tym razem słuchając pana przewodniczącego, jednak prosiłbym, żeby umożliwić wystąpienia klubowe kolegów z innych klubów, ale proszę również pana przewodniczącego, pana prezydenta o wycofanie tego projektu uchwały, gdyż również w tym zakresie klub radnych Platformy Obywatelskiej w odczuciach i w decyzjach będzie zgodny z tym, co chce w tej sprawie uczynić zarówno klub Prawa i Sprawiedliwości, jak i klub Lewica i Demokraci. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W imieniu klubu Lewicy i Demokratów pan radny, pan przewodniczący Antoni Szczuciński. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ja chciałbym najpierw poprosić pana przewodniczącego Kręglewskiego, by wycofał swój wniosek z powodów następujących. Oczywiście sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, jest dosyć niezręczna i powoduje, że z dniem 30 stycznia nagle około 1200 osób w Poznaniu dowie się, że nie ma dla nich bardzo zasadniczych dopłat ze strony miasta, przy czym w większości dopłaty te dotyczą osób starszych i samotnych, w większości też mieszkających w budynkach prywatnych, gdzie raczej możliwość zamiany na inne mieszkanie prawie że nie wchodzi w rachubę. Dlaczego proponuję, by wycofanie z porządku obrad tego projektu, a projekt ten odrzucić? W związku z tym, że prezydent powziął informację, iż status funkcjonowania uchwały Rady Miasta jest niejednoznaczny prawnie, jego obowiązkiem jest przedłożyć Radzie wycofanie tego projektu. Rada może propozycję prezydenta odrzucić, ale prezydent spełnił swoją powinność. Natomiast jeżeli wycofamy to z porządku obrad, to proszę Państwa, nie ma możliwości sprawienia, by od lutego jakiś inny system zaczął funkcjonować. Przecież to jest związane z wnioskami. Normalnie termin składania tych wniosków jest mniej więcej na styczeń. Jeżeli postanowi się przyznać te dodatki, to na pewien okres. W związku z tym, tak faktycznie rzecz biorąc, to prawdę powiedziawszy, trzeba przygotować jakiś projekt uchwały, który zacznie obowiązywać najprawdopodobniej od nowego roku kalendarzowego, a ten potraktować jako istniejący w starym systemie. Kwestia, czy jest to legalne, czy nie, jeżeli Naczelny Sąd Administracyjny w jednym z wyroków w prawie, że identycznej sprawie wypowiada się, że uchwała sprawia, iż jest to w obrocie prawnym i nie uznaje tego jako nielegalne, to znaczy, że mamy niejednoznaczne opinie prawne w tym względzie. Taki wyrok także miał miejsce. W związku z tym lepszym będzie dla, tak powiem, pewności sytuacji rodzin, które korzystają z tej pomocy, dla pewności sytuacji prawnej prezydenta, z myślą, że oczywiście musimy ten stan zmienić, bo tu się zgadzam z panem przewodniczącym Kręgleskim, jeżeli my dzisiaj odrzucimy propozycję prezydenta, bo to będzie znaczyło, że Rada podtrzymuje swoją decyzję, a prezydent spełnił swoją powinność. Tak widzę wyjście z tej sytuacji, ale oczywiście przychylam się do poszukiwania pilnego jakiegoś innego rozwiązania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości ustalono, że pan radny Norbert Napieraj. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Ja myślę, że jednak wniosek przewodniczącego Klubu Platformy Obywatelskiej jest warty poparcia z prostego względu, że konstrukcja zaproponowana przez pana przewodniczącego Szczucińskiego jest dość karkołomna. Jakby ja rozumiem jej intencje, natomiast myślę, że też gestem ze strony pana prezydenta byłoby przyjęcie tych argumentów, które tutaj padają, a one są jednak dość istotne. Ja nie wiem, dlaczego my z taką pewnością, niektórzy z nas mówią o nielegalności tej uchwały i obowiązywania do tej pory, skoro organ kontrolny nigdy nie uchylił obowiązywania tej uchwały. Jest orzeczenie NSA, o tym już była mowa, który potwierdza, że uchwała jest w obrocie prawnym. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, których nie możemy rozstrzygnąć na bieżąco, to górę powinien wziąć ważny interes społeczny przy rozstrzyganiu, a ważnym interesem społecznym jest, żeby jednak to wsparcie określone uchwałą, którą chcemy odrzucić, utrzymać. Dwie komisje merytoryczne wyraziły negatywne stanowisko co do tej uchwały, w związku z czym Klub Prawa i Sprawiedliwości również apeluje do pana prezydenta o wycofanie projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wypowiedzi w imieniu klubów. Teraz debata indywidualna. Pani radna Lidia Dudziak. Pan prezydent zgłosił się w kolejności, w związku z tym ja...
Szkoda, bo gdybyśmy wiedzieli, że pan prezydent wycofuje, to byśmy nie dyskutowali teraz, no ale skoro tak, to w takim razie, proszę państwa, ja chciałam tylko przypomnieć, bo to jest ważne, a tutaj mało, jakby krótko mówiliśmy o tym, dlaczego ludzie między innymi biorą te dodatki mieszkaniowe. Mieszkańcy Poznania kiedyś dostali na przykład mieszkanie od miasta Poznania, które później okazało się, że nie jest miejskim mieszkaniem, tylko się okazało, że jest w prywatnych rękach. Właściciele, jak się zachowują i co robią z czynszami, to wiemy, natomiast bardzo często mieszkają w dużych metrażach i nie ma możliwości ustawowej dać normalnego dodatku mieszkaniowego z tego tytułu, ale też nie ma żadnej możliwości przeniesienia tych ludzi do innych mieszkań, do mniejszych mieszkań. prywatni właściciele się nie zgadzają, a nawet jeśli to jest w naszym zasobie, to też mamy problemy, bo tych mieszkań małych nie mamy. I proszę Państwa, rzeczywiście jest prawda, że jesteśmy w tej chwili zasypywani problemami, z jakimi do nas przychodzą ludzie, szczególnie emeryci i renciści. Sami na pewno większość z nas ma pod opieką takich, których kieruje do MOPR-u. I tylko obrazowo powiem, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że emerytka ma 700 zł emerytury czy renty, a czynsz musi płacić 600 zł. Jeżeli my nie damy jej tego dodatku, to po prostu ona umrze z głodu. I to jest taka skala tego zjawiska, to nie jest jakiś dodatek, który się daje dlatego, bo może coś jeszcze ludziom damy, tylko to często ludziom ratuje naprawdę to, że oni mają za co kupić chleb. I jeśli kiedykolwiek przyszłoby komuś do głowy, żeby to zlikwidować, to musimy naprawdę szybko wymyślić coś, co by tym ludziom dać, bo tak naprawdę za chwilę nie będzie potrzeba eutanazji w tym kraju, bo ludzie po prostu będą sami z głodu umierać. Bo takich również mamy w Poznaniu, biednych ludzi. Dziękuję.
Dziękuję. I pan prezydent poza kolejnością.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja jednak nie mogę wycofać tego punktu z porządku obrad. Pewne uzasadnienie dał pan Antoni Szczuciński. Po prostu nie mogę zgodzić się na to, żeby z pełną świadomością w obrocie prawnym pozostawał akt, który nie ma podstawy prawnej. Proszę Państwa, tu oczywiście są dwie motywacje złożenia przeze mnie tego projektu uchwały. Jedna jest finansowa, druga jest prawna. Tę ekonomiczną mógłbym uznać, natomiast tę prawną jest mi trudno i dlatego nie wycofam tego z porządku obrad. Tu od razu chciałbym powiedzieć, proszę Państwa, no, zdając sobie sprawę również ze skutków społecznych tego projektu uchwały, jednak myślę, że to, co przed chwilą powiedziała pani Lidia Dudziak, nie jest zupełnym uzasadnieniem. Jednak mamy system opieki społecznej i osoby najbardziej potrzebujące w Poznaniu są objęte systemem opieki społecznej. Więc to nie jest tak, że osoby, które są w skrajnie trudnej sytuacji, są pozbawione jakiegokolwiek wsparcia. Natomiast wracając do aspektu prawnego tej uchwały, mamy sytuację taką, że rzeczywiście organ nadzoru nie uchylił tej uchwały. Organ nadzoru ma na to tylko 30 dni. Nie zrobił tego w ciągu 30 dni. Od tego momentu uchwała ta jest w obrocie prawnym. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast w praktyce sądy, rozpatrując odwołania od rozstrzygnięć przyjętych tą uchwałą, nie rozpatrują tych odwołań, ponieważ twierdzą, że uchwała nie ma podstawy prawnej. Mieliśmy przypadki takie, kiedy obywatel był niezadowolony z rozstrzygnięcia organu administracyjnego wydanego na podstawie tej uchwały i odwołał się do sądu. No i sąd nie rozstrzygnął jego odwołania w ogóle. Nie tylko, że nie przyznał mu racji albo je odrzucił, tylko stwierdził, że nie jest władny rozstrzyganiu sprawy, kiedy nie ma podstawy prawnej. A więc tak naprawdę ta uchwała niewątpliwie pozostaje w obrocie prawnym, ale jest ułomna także z punktu widzenia nadzoru kolejnych instancji. W moim przekonaniu powinna być wyeliminowana z obrotu prawnego. Jeśli chodzi o możliwe rekompensaty czy inne rozwiązania prawne w tym zakresie. Proszę Państwa, tu jest oczywiście bardzo istotna trudność, też nie ma co ukrywać. Mianowicie w tym zakresie my możemy w stosunku do osób zamieszkujących w zasobie komunalnym zastosować pewne rozwiązania i takie przewidujemy, nie ukrywam. Natomiast to są w stosunku do tej grupy osób, a nie w stosunku do grupy osób zamieszkujących w innych zasobach. I to jest oczywiście pewien problem, że tamta grupa osób, jeżeli będą to osoby w bardzo trudnej sytuacji, będzie musiała przejść do sfery opieki społecznej. Tak to wygląda od strony formalnej i od strony organizacyjnej. Na koniec, proszę Państwa, no tu jest jeszcze jeden problem, którego Państwo nie poruszacie. W odróżnieniu od poprzedniej uchwały, w sprawie finansowej skutków tej uchwały nikt nie złożył propozycji zmiany budżetowej. Przy poprzedniej rzeczywiście taka propozycja była, przy tej nie. A niewątpliwie nieprzyjęcie tej uchwały ma skutki dla budżetu na poziomie około 2 milionów złotych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kolejna jest pani radna Katarzyna Kretkowska. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że po wystąpieniach klubowych mam wrażenie, że wynik tego głosowania i Państwa stanowisko w tej sprawie jest znany, więc proszę rozważyć to również przed zabieraniem głosu. Proszę bardzo, Pani Radna.
No właśnie, ja żałuję, że Pan Prezydent nie wycofał tego projektu, bo wtedy rzeczywiście nie zabieralibyśmy głosu. Tylko apeluję do Państwa Radnych, żeby trzymać
możemy
się
głosować
stanowisk
od razu.
Klubowych i dziwię się argumentacji Pana Prezydenta, tak długo jest prezydentem, tak długo wcześniej był członkiem zarządu, to przecież zna te ludzkie sprawy. I to jest takie zapętlenie, któremu nie wyszły naprzeciw dodatki mieszkaniowe uchwalone przez Sejm, ponieważ jedynym kryterium tak naprawdę powinno być kryterium dochodowe w sytuacji, w której ludzie zamieszkują lokale, które zostały im przyznane przez władzę publiczną, nie mają możliwości wyprowadzenia się w żaden sposób z tych lokali. Władza publiczna nie jest w stanie im zaproponować alternatywy i są skazani na te duże powierzchnie, ludzie biedni. I to jest specyficzny polski problem, o którym już mówiła przed chwilą pani radna Dudziak na tym przykładzie i w zasadzie te czynsze są wyższe, bo jeżeli mieszkanie jest 100-metrowe, 120-metrowe, a takie jest typowe mieszkanie w kamienicy, to ten czynsz sięga 1000-1200 zł. I przecież pan prezydent był projektodawcą tej uchwały o specjalnych dodatkach, autorem. I wtedy była podstawa prawna, no przecież prawnik przyjął tą uchwałę, zaopiniował, wojewoda jej nie uchylił. Także nie martwmy się o to, że ona jeszcze przez kilka miesięcy nie będzie miała racji prawnych bytu, skoro tak długo funkcjonuje już trzecią kadencję.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Bieleżewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w odróżnieniu od mojej przedmówczyni, ja raczej uważam, że dobrze, że Pan Prezydent nie wycofał tej uchwały, ponieważ sprawa jest taka, że moim zdaniem, jeżeli coś nie ma podstawy prawnej, jest wydawana jakaś decyzja przez osobę konkretną, która ma nad sobą odpowiedzialność karną w odróżnieniu od Rady Miasta, bo my możemy sobie bezkarnie różne ciekawe rzeczy uchwalać i nikt z nas osobiście nie będzie z tego powodu ponosił odpowiedzialności, to uważam, że w tym przypadku, jeżeli my jako Rada świadomi, że to jest z naruszeniem prawa podjęte, taką uchwałę podtrzymamy, odrzucając ten projekt, który Pan Prezydent przedstawił, to wtedy odpowiedzialność spadnie na tego, przepraszam, który odpowiedzialności nie ma. A w tym przypadku, mówię, jest to bardziej prawidłowe podejście z punktu widzenia właśnie ludzi, którzy na podstawie naszych błędnych uchwał muszą podejmować decyzje, podnosząc za nie pełne konsekwencje.
Dziękuję bardzo. To była ostatnia wypowiedź. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do czytania drugiego. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie. Otwieram drugie czytanie projektu uchwały, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 302/07. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie kto jest przeciw. Kto wstrzymuje się od głosu. Kto nie bierze udziału w głosowaniu. Proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 0 za, 20 głosów, 9 głosów przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę odrzuciła. Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu, czyli zamykam ten, czyli piąty punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu szóstego. Jest to projekt uchwały 314/07 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku. Ten projekt przedstawi pani skarbnik Barbara Sajna i bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w imieniu Prezydenta Miasta przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007 wraz z autopoprawką. Treść autopoprawki w tej chwili złożyłam na ręce pana przewodniczącego. Państwu natomiast przesłaliśmy systemem elektronicznym w trakcie dzisiejszego dnia. W samej uchwale
zostało... Od razu zupełnie ta informacja na stronie już jest też dostępna, ta autopoprawka.
W samej uchwale zostało ujętych 29 zadań na łączną kwotę 34 491 265 zł. Natomiast autopoprawka zawiera dwa zadania. W tym jedna pozycja dotyczy zmniejszenia wydatków w zakresie zadania ujętego już w projekcie uchwały, co oznacza, że w wykazie wydatków niewygasających znajdzie się ostatecznie 30 zadań. W drodze autopoprawki wydatki niewygasające zwiększamy per saldo o kwotę 112 486 zł i w przypadku przyjęcia przez Państwa projektu uchwały wraz z autopoprawką kwota wydatków niewygasających ostatecznie będzie opiewała na kwotę 34 603 751 zł. Przyjęcie, Szanowni Państwo, tej uchwały umożliwi dokończenie i finansowanie zadań rozpoczętych w 2007 roku bez potrzeby dokonywania zmian w projekcie budżetu czy później w budżecie, w uchwalonym budżecie miasta na 2008 rok. Omówię najpierw zmiany zawarte w autopoprawce. Polegają one na tym, że o 5 tysięcy zmniejszamy wydatki na zadanie zapisane w wykazie w dziale Kultura i Ochrona Środowiska i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, symbol zadania KSZ BI RACZ numer 15 pod nazwą Instalacja systemu ogrzewania w budynku przeznaczonym na filię Biblioteki Wildecką. Ostatecznie na zakończenie tego zadania według pisma jednostki brakuje nie 60, a 55 tysięcy. Oraz wprowadzamy do wykazu nowe zadanie na kwotę 117 486 zł oznaczone w budżecie roku 2007 symbolem OR 136 pod nazwą Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Wszystkich Świętych. Jest to budynek używany na potrzeby Centrum Obsługi Świadczeń. Na dzień dzisiejszy zadanie to jest wykonane w ponad 92%, natomiast zagrożony jest termin dostawy i montażu dźwigu. Według Urzędu Dozoru Technicznego odbiór nastąpi na przełomie stycznia i lutego i w tym też terminie nastąpi płatność za to zadanie. Natomiast w wykazie do projektu uchwały w załączniku numer 1, jak już wspomniałam, zostało uwzględnionych 29 zadań, w tym 7 zadań na łączną kwotę ponad 9 441 tysięcy zostało zapisanych w dziale Transport i Łączność. Największa kwota dotyczy ulic lokalnych i peryferyjnych. Wynosi ona ponad 7 425 tysięcy. Na te zadania została zawarta już umowa i realizowane to zadanie jest przez Zarząd Dróg Miejskich. W wykazie zapisano również dwa zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej na kwotę 5 300 000. Największa pozycja 4 miliony złotych dotyczy budownictwa komunalnego. Również w tym wykazie zapisano cztery zadania łącznie na kwotę ponad 2 387 000. Zadania związane z modernizacją sieci informatycznej, zakupem sprzętu oraz oprogramowania. Jest taka kwota 935 100. Kwota, która związana jest z zadaniem z zakresu systemu monitoringu wizyjnego miasta. Tutaj umowa została podpisana, zadanie jest również w trakcie realizacji. W związku z przesunięciem terminu ostatecznego wykonania i rozliczenia w wykazie wydatków prezydent uwzględnił cztery zadania realizowane w dziale ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Te zadania opiewają na kwotę ponad 4 945 tysięcy, przy czym największa kwota...
Przepraszam pani skarbnik, ale ja nie sądzę, żeby to, co pani mówi, do kolegów docierało, bo są zajęci kompletnie czymś innym. To dotyczy nie tylko tych trzech kolegów, którzy stoją, ale również całej gromady, która nie stoi. Bardzo proszę.
Mówiłam o zadaniach, które zapisane są w dziale ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Są to 4 zadania na łączną kwotę ponad 4 945 tysięcy. Największa kwota dotyczy modernizacji domu pomocy społecznej numer 2. W przypadku tego zadania pozostało do wykorzystania kwota ponad 2 201 tysięcy. Jak również nie kwotę 1 760 wpisano w związku z planowanym dokończeniem zaplanowanego na 2007 rok zakresu budowy szpitala przy ulicy Szwajcarskiej. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska ujęto, zapisano w wykazie wydatków niewykasających 2 zadania łącznie na kwotę trochę ponad 373 tysiące. Jedno zadanie dotyczy rewaloryzacji parku w centrum przy ulicy Zielonej. Drugie zadanie związane jest z budową oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Zadanie również realizowane przez ZDM. W przypadku działu kultura fizyczna i sport w wykazie zapisano 7 zadań na łączną kwotę ponad 10 778 tysięcy. Największa kwota związana jest z realizacją i finansowaniem zadania pod nazwą modernizacja hali NRD. Tutaj do wydatków niewygasających wpisaliśmy kwotę ponad 4 041 tysięcy złotych, 2 600 prawie 52 tysiące. Są to środki, które zapisujemy na zadanie związane z modernizacją toru Malta. Na realizację zadań wymienionych w tym projekcie uchwały zostaną zabezpieczone środki. Środki zostaną zgromadzone na subkoncie do konta rachunku budżetowego. Tyle w skrócie o tym projekcie uchwały i autopoprawce. Jesteśmy gotowi, aby Państwu odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące zadań ujętych w wykazie. Na sali są obecni dyrektorzy wydziałów merytorycznych zgłaszających celowość i konieczność ujęcia tych zadań w wykazie wydatków niewykasających. Ja w imieniu prezydenta uprzejmie proszę o podjęcie uchwały w zaprezentowanej formie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani skarbnik. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała ten projekt pozytywnie. 11 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów? Nie widzę zgłoszeń. Otwieram debatę indywidualną. W imieniu klubu? Komisji? Ale nie opiniowała tego komisja pana radnego. No, dobrze, pan radny Michał Grześ.
Znaczy komisja wyraziła pewne zdziwienie, dlaczego ten projekt nie został skierowany do komisji, a z naszych informacji wynikało, że były tam inwestycje związane z gospodarką komunalną. Także ubolewa komisja nad tym faktem i prosi, jeśli w takiego typu uchwałach są sprawy dotyczące inwestycji związanych z działaniem komisji, prosimy o kierowanie następnym razem do komisji. Dziękuję.
Odpowiem tak, że ja prezentuję taki punkt widzenia, że przede wszystkim powinna zajmować się uchwałami komisja dla danego tematu wiodąca. Ten problem jest problemem finansowym, dlatego został projekt skierowany do komisji budżetu i finansów. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby każda komisja, jeśli chce się zająć projektami, które są przecież nam wszystkim dostępnym, żeby również się zajęła tym z własnej inicjatywy. Także nie ma żadnych przeszkód, żeby to uczynić. W jednym słowem tłumaczę, dlaczego tak postąpiłem, a jednocześnie sugeruję, że można z własnej inicjatywy też się projektami uchwał zajmować. Dziękuję bardzo. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Szymon Szynkowski. Proszę włączyć mikrofon panu radnemu.
Tak. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni Państwo, panie prezydencie, pani skarbnik. Ja myślę, że dobrą też praktyką byłoby nie tyle kierowanie do opiniowania komisji rewizyjnej, bo tu sam mam wątpliwości, czy komisja rewizyjna byłaby kompetentna taką uchwałę opiniować, ale choćby przedstawieniu każdorazowo tego typu uchwały dla informacji komisji rewizyjnej, włącznie z tym, że bylibyśmy wdzięczni, gdyby pani skarbnik
przedstawiała nam, będąc obecnym na posiedzeniu komisji, tak tego typu projekt uchwały, gdyż w moim mniemaniu nieodłącznie wiąże się on z pewną oceną komisji co do wykonania budżetu. No, te wydatki, które nie zostały wykonane, mimo że zostały zaplanowane, my oczywiście też oceniamy w kontekście procedury absolutoryjnej, ale w ciągu roku gdzieś tam po drodze wyrabiamy sobie pogląd na temat wykonania budżetu i między innymi na podstawie tego typu uchwał i tego typu informacji. Gdybyśmy wcześniej wiedzieli, to chętnie na komisji gościlibyśmy panią skarbnik i również pewnie byłyby pytania do pani skarbnik. Także to nie pretensja, tylko taka sugestia na przyszłość, że być może warto taki tryb choćby informowania komisji rewizyjnej o tego typu uchwałach rozważyć. Dziękuję bardzo.
Musiałbym wygłosić podobną uwagę jak poprzednio, zwłaszcza że przyjmuję, że jeśli wszyscy radni Rady Miasta, w tym wszyscy członkowie komisji rewizyjnej znają projekt uchwały, bo go dostali, to w tym sensie komisja rewizyjna ma również świadomość, czy jest do... komisja rewizyjna dostała do wiadomości ten projekt uchwały i może się tym zająć. Ale będę to brał pod uwagę oczywiście w przyszłości. Pan radny Szymon Szynkowski.
Tak, panie przewodniczący, jakby rozumiem intencję pana przewodniczącego i nie kwestionuję jej, natomiast no po coś mamy tę komisję i ja nie upieram się, żeby każdą uchwałę kierować do wszystkich komisji, tylko zgadzam się z tą filozofią, że do komisji wiodącej. Niemniej jednak akurat ten konkretny typ uchwały myślę, że na przyszłość warto rozważyć, czy Komisja Europejska, Komisja Rewizyjna, przepraszam, choćby w formie informacji nie mogłaby tego typu uchwały wcześniej uzyskać. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji, zwłaszcza jakby to były głosy dotyczące meritum uchwały? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały i przystąpimy do drugiego czytania. Sprzeciwu nie widzę i nie słyszę, a więc zamykam pierwsze czytanie i jednocześnie otwieram drugie czytanie projektu uchwały, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Proszę Państwa, wraz z autopoprawką. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 314/2007 wraz z autopoprawką przedstawioną przez panią skarbnik. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o wynik. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 6 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 6a. Jest to projekt uchwały 307/07 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Proszę o przedstawienie tego projektu. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Przedłożony projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest kontynuacją poprzednich uchwał Rady Miasta Poznania. Wysoka Rada w tym roku przyjęła 4 uchwały obejmujące w sumie 430 nieruchomości.
Przepraszam bardzo, to jest ostatni projekt uchwały. Jeśli Państwo uzbroją się w cierpliwość i jeszcze przez chwilę nie będą rozmawiać, to na pewno pomoże to również panu dyrektorowi, żeby przedstawić go sprawnie. Bardzo proszę.
Obecny projekt dotyczy kolejnych 48 nieruchomości. Wynika to z konieczności uchwalania czy ustanawiania bonifikaty indywidualnie dla każdej nieruchomości. Ten projekt przedstawiany Wysokiej Radzie również zawiera dotychczasowe zasady bonifikaty, a więc jest uzależniony od długości trwania prawa użytkowania wieczystego oraz od daty złożenia wniosku, jak również w zależności od sposobu wnoszenia, czy była to opłata za użytkowanie wieczyste wnoszona w sposób jednorazowy, czy też jako pierwsza i kolejne opłaty. Dodać należy, że Powyższe 48 nieruchomości to są tylko nieruchomości przeznaczone na cel mieszkaniowy, nie ma tutaj nieruchomości rolnych. Wobec powyższego prosiłbym Wysoką Radę o przyjęcie propozycji uchwały.
Dziękuję bardzo. Projekt był opiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego, która zaopiniowała go pozytywnie. 9 głosów za, 0 przeciw i 2 wstrzymujące się. Skierowany do Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej nie zdążył tej opinii uzyskać, bo był skierowany w ostatnich dniach. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby projekt uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Otwieram debatę indywidualną. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Otworzę drugie jednocześnie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie. Jednocześnie przystępujemy do drugiego czytania, w którym możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały, ponieważ nie zgłoszono propozycji poprawek. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 307/07 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Kto nie bierze udziału w głosowaniu, proszę o głosowanie. O oddawanie głosów. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 6a porządku obrad. Przystępujemy do punktu 7. Wolne głosy i wnioski. Czy w tym punkcie chciałby ktoś z Państwa zabrać głos? Ja chciałbym powiedzieć, że jutro o godzinie 9 rozpoczynamy sesję budżetową. W trzecim czytaniu będziemy wykorzystywali podobną aplikację jak w ubiegłym roku, także pełen przegląd poprawek głosowanych będzie Państwu dostępny. Proszę być uzbrojonym w sprzęt elektroniczny. Nie widzę więcej zgłoszeń w tym punkcie, zatem zamykam punkt 7 porządku obrad. Przystępuję do punktu 8. Zamykam 28 sesję nadzwyczajną Rady Miasta Poznania. Dziękuję Państwu za udział. Do widzenia, do jutra, do godziny 9 rano.